Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejsze czytania będą nawiązywały do, czy dzisiejsze słowo będzie nawiązywało do czytań z liturgii Wielkiego Piątku. Aby zrozumieć tekst Pisma Świętego, warto poznać kulturę, w której dane teksty powstawały, to ma olbrzymie znaczenie, znać historię tych ludzi, znać historię narodu, w którym powstawało dane słowo, jakąś symbolikę, myśli, które chcieli przekazać, jakieś aluzje na przykład do wydarzeń, które oni przeżywali w danym czasie. Jest to kluczowe, dlatego w ogóle od września ruszamy też z tą nową serią, o której wspomniałem, trudne fragmenty Biblii, aby wyjaśnić wiele rzeczy. Natomiast często jest tak, że kiedy ktoś czyta Słowo Boże, poddaje się szybko, ponieważ niewiele z tego rozumie. Nie rozumie tej symboliki, która jest tam ukryta i jednocześnie nieraz, jak się nie czyta komentarzy, nawet nie mówię o przypisach, które są na dale, ale komentarzy danego słowa, to łatwo się w tym pogubić i łatwo tak naprawdę wypaczyć nawet wiarę. Dzisiejsze czytania, szczególnie księga proroka Izajasza, to jest taka gra słów, tam się pojawia tyle po prostu nawiązań do różnych rzeczy z przeszłości, z przyszłości, z teraźniejszości, tego co będzie dotyczyło osoby Jezusa Chrystusa. Jest to wręcz niesamowite. To można by usiąść i całe życie poświęcić tylko na czytanie tej jednej księgi proroka Izajasza i życia nie starczy, żeby pojąć jak wielkie to jest bogactwo. Nieraz na forach internetowych pojawia się właśnie takie określenie dla ludzi, którzy nie potrafią czytać Pisma Świętego i nie rozumieją, że są przekonani, że Pismo Święte, Biblia, to jest bajka dla dzieci, że ona jest nienaukowa, no i że w takie brednie nie powinno się wierzyć. W każdej kulturze przecież mamy jakieś nawiązania, żeby pokazać symbolikę. Na przykład pokazuję kciuk do góry. Przecież każdy doskonale sobie zdaje sprawę, że oznacza to, że coś jest w porządku, że wszystko jest okej. Ale w kulturze arabskiej na przykład podniesiony kciuk do góry może być obraźliwy. Na przykład mówi się u nas, że kochamy sercem, ale w księgach Pisma Świętego siedlisko uczuć to były nerki. Czyli mówiło się, że nerki komuś zadrżały, na przykład był zdenerwowany. Więc zobaczcie, ma to znaczenie, prawda, żeby rozumieć daną kulturę, w której się jest. Jak prowadzę zajęcia na przykład dla dzieci w szkole, pokazuję im na przykład emotki albo XD i że dzieci od razu wiedzą, o co chodzi. Jak ktoś by czytał to wiele, wiele lat temu, to by pomyślał, no X to jest 10, o co może chodzić, próbowałby się domyśleć. Ale trzeba znać kulturę, w której tworzone jest dane dzieło. Dzięki temu naprawdę łatwiej zrozumieć wiele z tych aluzji. I podobnie było z autorami Pisma Świętego. Na przykład przeciętny Kowalski zastanawia się, tak, czy Bóg stworzył świat w 7 dni, czy nie stworzył. No przecież doskonale wiemy, bo nauka mówi co innego, Pismo Święte mówi co innego. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ważna jest tutaj cyfra 7. Nie ten fakt, że świat tyle powstawał. Cyfra 7 oznacza doskonałość, czyli każdy, który rozumie ten kontekst, czytając to słowo, świetnie sobie zdaje sprawę z tego, że świat stworzony przez Pana Boga jest doskonały. Czyli na tym to polega, a nie to, że on dosłownie 7 dni na przykład stwarzał świat. Jezus powiedział, zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Tak, to twoi poprzednicy tyle lat budowali, a ty mówisz, że 3 dni. Tak, ponieważ cyfra 3 oznacza całkowitą przemianę. Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał, był umarły, a ożył. Czyli w taki sposób należy rozumieć Pismo Święte i tę głęboko ukrytą symbolikę. Na przykład Archanioł Gabriel zwiastował Pannie Maryi. Dokładnie chodzi tu o słowo Gabi El, czyli co oznacza to imię. Czyli kim jest ten ktoś, kto miał przedstawić wiadomość? Podobnie z imieniem Michał. Potop? Nic nowego. Przecież potop pojawiał się już w wielu religiach. To nie jest to, że potop faktycznie był. No, nawet jeśli był, no, ale nie mamy żadnych faktów potwierdzających, że był potop. Co natomiast wiemy? Że jest to historia, która pojawiała się na tablicach Gilgamesza. Ma ona przekazać to, że cierpliwość Boga ma granice. Że przyjdzie w taki moment, gdzie Bóg powie nie. I to ma oznaczać właśnie kwestia potopu. Mamy na przykład, przeżywaliśmy ten dzisiejsze słowie, przeżywaliśmy to, że ludzie wybrali Barabasza zamiast Jezusa. W ogóle jak mogli wybrać Barabasza? Ale kiedy rozumie się, co oznacza to imię Barabas, czyli syn swojego ojca, nagle to imię nabiera zupełnie innego znaczenia. Jezusów było dużo. Ale tak symboliczne imię Barabas, czyli syn swojego ojca, czekaliśmy na kogoś takiego. Czekaliśmy na kogoś, kto wyzwoli lud. Czekaliśmy na kogoś, kto da nam wolność, kto będzie chciał wojować. A jak to dumnie brzmi, Barabas, syn swojego ojca, no prawie jak proroctwo. Dlatego ten wybór z naszego punktu widzenia współczesnego człowieka był taki, ale jak oni mogli nie wybrać Jezusa? Ale kiedy oni doskonale rozumieli to wszystko, co się tam działo, dla nich to nie był oczywisty wybór. Nie potrafili jeszcze patrzeć po naszemu sercem. To jeszcze jest inna bajka, ale żeby zobaczyć to wszystko. Przejdźmy zatem do osoby Jezusa. Wiele proroctw w Starym Testamencie były, które się spełniły, ale to właśnie na krzyżu dopełniły się wszystkie. W chwili śmierci Jezusa spełniło się aż 30 proroctw Starego Testamentu. Niesamowita liczba. Czyli, że wszystko, co się tam działo, miało znaczenie. Prorok Izajasz bardzo prowokacyjnie dzisiaj mówi: powiedzie się mojemu słudze. No przecież jak się patrzy na śmierć Jezusa, ciężko w ogóle spojrzeć na to, że to było jakieś powodzenie, że coś dobrego wyszło na początku, że to cierpienie, ta męka, ta śmierć, że to jest jakiś sukces. Dlatego tak ciężko, prawda, czasami przełożyć sobie to na nasz język. W chwili śmierci, mówi, na równi był z bogaczem. Nie, i teraz, ale o co chodzi? Ale co to słowo ma nam powiedzieć? I warto wtedy znać właśnie kontekst kulturowy i historyczny. Ja sobie pozwolę tu przeczytać, żeby też nie pomylić pewnych wątków, bo śmierć na krzyżu przecież no, nie brzmiała początkowo jak zwycięstwo. Otóż to są tak zwane obrzędy zastąpienia. Na Bliskim Wschodzie, w Asyrii, gdy pojawiał się zły omen, zwykle chodziło o zaćmienie słońca, a podobno było też przy Jezusie, wykonano rytuał zastąpienia władcy. Ten zwyczaj był praktykowany od tysięcy lat. Wierzono, że zło można przenieść z jednego człowieka na drugiego. Po co władca miałby umierać przez jakiś omen, skoro może umrzeć ktoś za niego? Czasami rolę królewskiego zastępcy odgrywał człowiek pozbawiony znaczenia. Mógł być fizycznie lub umysłowo upośledzony. Wynoszono go na piedestał na okres 100 dni. Ukazywano go jako pasterza, lecz przypominał raczej owcę na rzeź prowadzoną. Ów człowiek umierał, aby uratować całe królestwo i władcę. Wyprawiano mu wielki państwowy pogrzeb. W śmierci swej na równi był z bogaczem. Tak pisze przecież Izajasz. I dopiero teraz rozumiemy to, co się działo z Jezusem, że on na śmierci był na równi z bogaczem. Przecież to Chrystus miał umrzeć na cały naród, za cały naród. Takie proroctwo było. Lepiej, żeby jeden umarł, niż żeby cały naród musiał umrzeć. Lepiej, żeby jeden zginął za naród. To są właśnie te słowa. Czyli to się wszystko działo. To miało olbrzymie znaczenie historyczne. I każdy, który to po jakimś czasie czytał, doskonale wiedział sobie sprawę z tego, że Chrystus jest królem. Doskonale. Na krzyżu dokonało się zwycięstwo. Jezus zaczął przecież mówić takie słowa: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? No i ktoś, kto nie zna Pisma, nie rozumie jak czytać, może powiedzieć zaraz, no to jakie zwycięstwo? Przecież on zwątpił. On zwątpił, zaczął mówić: Boże, opuściłeś mnie. No ale tak nie jest. Teraz uwaga, dlaczego? Żydzi nie mieli żadnych wątpliwości, kiedy powiedział te słowa, ponieważ Jezus zaczął recytować Psalm 22. A psalm 22 znał każdy Żyd. To są słowa psalmu, które były spisane 980 lat przed Jezusem. Psalm 22 znał każdy. I Jezus, kiedy zaczął ten psalm, wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co będzie później. To nie była kwestia zwątpienia i mówienia: Boże, opuściłeś mnie. Absolutnie nie. Tam dalej psalm 22 mówi o tym, że patrzą na przebite ręce i Jezus ma przebite ręce. Mówią na przykład o tym, że rzucają losy o jego suknię. Tak mówi psalm. 980 lat wcześniej to powstało. A za krzyżem żołnierze grają w kości i rzucają kości właśnie o suknię Jezusa. Czyli to wszystko zaczęło się wypełniać. Jezus udowodnił wprost, że proroctwa są o Nim. I dopiero wtedy Żydzi się przerazili i zrozumieli, że coś, co miało być hańbą i porażką, w Jego przypadku okazało się zwycięstwem. Niedziela Zmartwychwstania pokazuje także, jak wielkim zwycięstwem. Oczywiście też należy odpowiednio patrzeć na wszystkie szczegóły, które się dzieją. My mówimy na przykład, Ewangelia pisze, że godzina śmierci to 9, a my mówimy przecież w Polsce, no, że 15, prawda? Więc która w końcu godzina? Ale inaczej się liczyło czas. Czas się liczyło zupełnie inaczej. Od nowa się za każdym razem liczyło. Że dzień kończył się nie o północy, a kończył się o zachodzie słońca, czyli o godzinie 18. Więc zupełnie inaczej wyglądało to liczenie. Dlatego też warto takie nieścisłości załapać, prawda, żeby zrozumieć, z czego one wynikają. Napojenie octem, które na przykład miało miejsce, zazwyczaj akt miłosierdzia, gdy skazaniec prosił, prawda, dostawał orzeźwiające wino. No chyba że mdlał z wycieńczenia, to wtedy cucono go właśnie tym octem. Zmarłego należy natrzeć wonnościami, mirrą i aloesem. No taka kultura. To neutralizowała ten taki przykry zapach z rozkładającego się ciała. Józef z Arymatei, uwaga, kupił potrzebne płótna i pojawia się zdanie 100 funtów mirry i aloesu. I ktoś może powiedzieć, nie wiem, dużo, mało? No nie wiem, no 100 funtów kupił. Ale co to oznaczało w tamtej jednostce miary? 32,7 kg. Co to oznacza? Jezus miał około 33 lat, kiedy umierał. Czyli jaka symbolika nawet w tym. Tam każde słowo ma olbrzymie znaczenie. Tam nie wolno, wiecie, wyrwać z kontekstu czegoś. Trzeba rozumieć, co mówił Stary Testament o tym, co Nowy Testament. To się wzajemnie tak uzupełniało, tak się naciągało na siebie. W ten sposób właśnie ta symbolika. I tak trzeba patrzeć na Pismo Święte, na jego bogactwo. Dlatego też doszedłem do wniosku, że tak konieczne jest właśnie pokazanie wam tego słowa. I ta nowa seria wrześniowa, która będzie, prawda? Czyli trudne fragmenty Biblii, żeby łatwiej nam było patrzeć. Ale oczywiście zaczyna się od konkretnej decyzji. Czy chcesz iść za Chrystusem, czy nie? Jeśli chcesz, to Słowo Boże się przed tobą tak pięknie otworzy. Będziesz rozumiał, będziesz gryzł to słowo, ono będzie w tobie pracowało. Ale jeśli nie chcesz pójść za Chrystusem, to Słowo Boże będzie cię odciągało. Nie będziesz w stanie tego pojąć. Będzie to przed tobą ukryte. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.